Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
Dzień dobry, witam Państwa i to będzie ostatnie powitanie przed wakacjami. Na wakacje nasz program wypoczywa, tak może powiedzmy to. Dzisiaj będziemy podsumowywać sezon. Czy w ogóle coś takiego jest jak sezon w takich instytucjach jak muzea, czy też kina? O tym za moment też porozmawiamy. Moimi gośćmi są Paulina Rupczak, dziennikarka TVP3 Bydgoszcz.
Dzień dobry.
Dzień dobry, coś taka strasznie poważna. Wacław Kuczma, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ale w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Natomiast w Toruniu Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Witam.
Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie.
I profesor Piotr Zwierzchowski, filmoznawca Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. No to pierwsze pytanie, czy rzeczywiście jest coś takiego jak taki sezon prawdziwy, czyli za chwileczkę zamkniecie panowie swoje muzea i wybierzecie się na wakacje?
Nie ma takiej możliwości.
To Wacław Kuczma mówi.
Nie ma takiej możliwości, to jedynie chyba w teatrach, opery, nie wiem, czy
filharmonie też
zamykają. My niestety, a może właściwie niestety, nie zamykamy. Z tego względu, że no, tak jak...
No szczególnie w Toruniu no, jest
trudno byłoby
taki
zamknąć na dwa miesiące
w Bydgoszczy
taką
też
instytucją.
Nie.
Bydgoszczy też nie powinno się zamykać.
W BWA też nie pani dyrektor zmienia wciąż wystawę. Przepraszam, że przerwałam. Dzisiaj są dwa wernisaże, 4 lipca kolejne, więc coś takiego jak sezon ogórkowy, jak mówiliśmy w kulturze. Nie ma czegoś takiego.
W salach wystawowych nie ma czegoś takiego. I będą spotkania
de facto
literackie.
W tej chwili znajdujemy się filmowe. W szczycie sezonu, chciałem zauważyć.
O, to powiedział pan dyrektor Marek Rubnikowicz. Szczyt sezonu artystycznego, tak? W Muzeum Okręgowym.
I wystawienniczego. Dlatego, że w tej chwili, proszę Państwa, mówienie o sezonowości w kulturze jest pojęciem dość, powiedziałbym, płynnym, ponieważ o tym, jakie propozycje się pojawiają, a jednocześnie do kogo są adresowane, z drugiej strony dają nam odpowiedź naszych gości, naszych widzów. Bo rzeczywiście, jeżeli mówimy na przykład o wystawiennictwie, o muzealnictwie, to takim okresem wyciszenia jest okres po świętach Bożego Narodzenia i okres stycznia do połowy lutego mniej więcej. Później zaczynamy wchodzić w sezon, a w tej chwili na przykład miesięcznie Muzeum Okręgowe w Toruniu przyjmuje około 70 tysięcy osób. W związku z tym no jest to rzeczywiście ten moment, w którym musimy być silni, zwarci, gotowi i non-stop aktywni, dlatego że tylko w ten sposób możemy zaspokoić zapotrzebowanie.
To ponad 2000 dziennie, dobrze liczę?
No delikatnie rzecz ujmując, dlatego że w tej chwili na przykład do tej pory we wszystkich oddziałach Muzeum Okręgowego są dni, gdzie mamy po 6 tysięcy. Na przykład w weekend około pierwszomajowy dziennie mieliśmy około 5 tysięcy do 6 tysięcy osób. Także przez 4 dni była to suma około, pamiętam, 25 tysięcy osób. Także rzeczywiście jest to sam szczyt sezonu. Są to grupy w różnych przedziałach wiekowych. W maju oczywiście najwięcej jest dzieci i młodzieży szkolnej, ale coraz częściej zmienia nam się pakiet osób i coraz więcej jest osób czy indywidualnych, czy też grup osób dorosłych. To się wiąże również z odpowiednim doborem wystaw, ale o tym może później.
Ja myślę, że gdyby pan dyrektor w Toruniu zamknął Muzeum Piernika na wakacje, to by były pikiety i protesty. Sama bym stanęła.
Nie melduję, że wczoraj minęły dwa lata. Tak, muzeum wczoraj minęły dwa lata od momentu, gdy funkcjonujemy z tym oddziałem i muszę Państwu powiedzieć, że jest to miejsce, które rozwijamy także w dalszym ciągu, ale jest to miejsce, które non-stop cieszy się bardzo wielkim wzięciem i nawet znajomości niektórych osób dzwoniących do mnie nie pomagają, żeby, przepraszam za określenie, wcisnąć jakąś grupę, dlatego że mamy terminy zajęte zazwyczaj na dwa miesiące. Informuję dla chętnych,
to dla grup,
że
tak?
teraz...
Te terminy,
dla
bo,
grup
rozumiem...
indywidualnych, dlatego, że to są kwestie możliwości wejścia na warsztaty piernikowe, ale melduję, że w tej chwili koniec roku powoduje, iż mamy troszeczkę mniejsze obłożenie, także wszyscy chętni mogą bez większego problemu po 24 przez tydzień czasu wejść do tego oddziału, ponieważ jest to ten tak zwany dołek i to wyciszenie.
A ile tysięcy przedeptuje Centrum Sztuki Współczesnej?
No na pewno nie 25 tysięcy tygodniowo, to jest w ogóle niemożliwe. Sztuka współczesna rządzi się swoimi własnymi prawami i nie jest tak populistyczna i nie jest i nie powinna być populistyczna.
Ale z kolei sam obiekt już przyciąga i mi się wydaje, że to też...
No tak. Oczywiście, że przyciąga i bywają goście na warsztatach plastycznych, bywają goście na spotkaniach literackich, na spotkaniach filmowych i też zaglądają na wystawy, na opracowania kuratorskie czy na spotkania z twórcami, którzy... czy tak jak było niedawno spotkanie z też wokół wystawy kolekcji Krzysztofa Musiała z historykami sztuki, którzy tym problemem się zajmują. Także przebija się dość sporo widzów, ale to nie jest tak... to nie jest Muzeum Piernika. To jest troszeczkę do innej klasy widza przeznaczone.
Można należałoby skierowane. Też pomyśleć o takich warsztatach.
O, piernika. Tam jest dużo warsztatów.
Warsztatów jest bardzo dużo. No, ale... My zapisy na warsztaty już w zasadzie w marcu wyczerpana jest.
Czyli też jakbym chciała przyjechać na warsztaty, to muszę to jest zapomnieć
to
w tej chwili.
Czasami trzeba zapomnieć. Są takie warsztaty, które są organizowane, są jak gdyby poza tym stałym programem. To wtedy łatwiej się na nie zapisać, ale tak jest komplet. Zazwyczaj jest komplet.
Jeśli chodzi o kino, film, to też nie możemy mówić o końcówce sezonu, prawda?
No w każdym razie nie trzeba się zapisywać na parę miesięcy naprzód. Zmienia się repertuar, to znaczy te najważniejsze premiery będą dopiero jesienią. To nie jest tak, że będzie mniejsza liczba seansów, że będą kina pozamykane.
Ale teraz będzie kino łatwe, miłe i
przyjemne?
Pojawia
się po prostu taki repertuar wakacyjny, bo nikt nie wpuści największego hitu w momencie, kiedy część osób jednak wyjeżdża na wakacje, a znowu kino to festiwalowe, dopasowuje się do terminarza festiwali. Wiele festiwali nie przyjmuje tylko filmy, które nie miały jeszcze swojej premiery, więc czekają na festiwale i po festiwalach wchodzą. Także kina działają, filmy są wyświetlane, tylko nieco inne niż zazwyczaj. Nieco, bo jednak ta oferta głównie multiplexów nie jest aż tak bardzo różna w ciągu całego roku od tej oferty wakacyjnej. Niemniej jednak różnice widać.
To jednak rzeczywiście trzeba stwierdzić, że ten sezon wakacyjny z kolei to też zupełnie inna propozycja dla odbiorców kultury. To nawet widać, jeśli chodzi o propozycje muzyczne w naszym regionie, czy też no, teatralne teatry też są zamykane na czas wakacji.
No tak, ale to także jest taka sytuacja, że intensywność pracy aktorów teatrów jest tak gigantyczna, ilość premier, że oni muszą odpocząć, po prostu muszą odpocząć. To nie jest możliwe. Myślę, że trudno by było.
A też trudno skoordynować byłoby wakacje, gdyby każdy sobie brał w innym czasie,
terminie urlop. No w Bydgoszczy jest taka nietypowa sytuacja, że to nie tylko wakacje dla Teatru Polskiego, ale też duże zmiany związane ze zmianą dyrektora bydgoskiej sceny. Przypomnijmy, że Łukasz Gajdzis od września będzie pełnił funkcję dyrektora Teatru Polskiego i trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał ten zespół po wakacjach. Duże zmiany, duże przemiany. Z moich informacji wynika, że część zespołu odejdzie z Teatru
Polskiego.
Ale może
część nowego zespołu przyjdzie.
Oczywiście. Jeszcze nie wiemy, co się będzie działo od września, bo także ten dyrektor nie skomunikował się jeszcze ze starym kierownictwem. No, ciekawa historia, natomiast na pewno wakacje. O to pytałaś. Wakacje, choć ostatnie premiery, jeszcze tutaj zarekomenduję 24-25 czerwca. To jest finisarz w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Warto się wybrać.
Finisarz.
I dwie premiery za jednym zamachem.
Ale muszę powiedzieć, że kiedyś jak chcieliśmy zorganizować wystawę w Warszawie w okresie letnim, to właściciel kolekcji powiedział, nie, broń Boże, tylko nie latem, bo tam cała Warszawa wyjeżdża i jest to
do Bydgoszczy, albo do Torunia.
I do Torunia.
Także nie wiem, czy my jesteśmy tak głęboką prowincją, że wszyscy zostają, czy wynika to z pewnej biedy tych mieszkańców tych miast, że nie tyle osób nie wyjeżdża, nie opuszcza miast. Ale generalnie ten sezon ogórkowy powinien w jakimś tam sensie być. My staramy się nie robić wernisaży w okresie letnim z tego powodu, że no, ludzie muszą kiedyś wziąć urlop, oni cały rok pracują i to rzeczywiście bardzo ciężko pracują i muszą kiedyś odpocząć. I nie może być tak, że część ludzi może wyjeżdżać na urlopy, a część nie, bo musi siedzieć i coś robić. Nie, to tak nie działa. A ten sezon ogórkowy kiedyś był wymyślony bardzo słusznie i bardzo, to była bardzo ciekawa instytucja i wydaje mi się, że w jakiejś tam niedalekiej przyszłości do tego sposobu życia wrócimy. Będziemy wyjeżdżać na tak zwane letniska, dzisiaj to się mówi na wczasy.
I się wyciszać.
I będziemy się wyciszać, bo najgorzej jest to, jak słyszałem taką opinię, że no w naturze będziemy robić koncerty i będzie fajnie i super.
Natura
i,
to natura.
Natura jest czymś innym, a muzyka jest czymś innym i niekoniecznie w lesie trzeba słuchać muzyki.
Paulina już się nie zgadza tutaj.
Wyobrażam sobie, jak wyjeżdżam na wczasy z komputerem i uruchamiam kolejne partie seriali na Netflixie. I myślę,
no ja sobie akurat mogę to wyobrazić. Natomiast pamiętajmy też, że jest pewna oferta dla tych, którzy właśnie wyjeżdżają. Chociażby organizowanie, może nie tyle festiwali, co przeglądów filmowych, seminariów. Z tym, że to jest oczywiście wtedy dla niewielkiej grupy osób, ale pamiętam, jak pojechałem kiedyś do Świnoujścia, tam wtedy były takie wielodniowe imprezy, które miały łączyć tak zwaną kulturę wysoką z tak zwaną popularną. I znajomi na miejscu mówią, świetnie, że jesteś, tu jest dużo wykładów, pójdziesz posłuchać. Ja mówię, nie, dziękuję, słuchałem ich przez cały rok, nawet parę wygłaszałem.
Przyjechałem odpocząć
od wykładów. Ale takie imprezy były i cieszyły się zainteresowaniem.
No właśnie, bo pan dyrektor Marek Rubnikowicz tak po cichutku siedzi, jak nie on zupełnie.
Znaczy, słucham z przyjemnością tego, co państwo mówicie, natomiast ja się uprzejmie, tradycyjnie nie zgodzę z pewnymi tezami.
Na to
dlatego,
liczyłam,
że proszę państwa, Państwo bardzo ładnie zaprzeczacie sobie, mówiąc, że jest sezon ogórkowy i w związku z tym jedziemy do Świnoujścia, gdzie jest dużo imprez. Czyli tam nie ma sezonu ogórkowego i tam ci ludzie ciężko pracują po to, żeby inni mogli odpoczywać. I taka jest specyfika niektórych instytucji muzealnych, w tym także naszej. Oczywiście teatr, filharmonia są to bardzo specyficznie funkcjonujące instytucje i one muszą ze względu na, powiedziałbym, na pełny skład zespołu mieć ściśle określone te przedziały, powiedziałbym, wyłączenia się z repertuaru i przygotowania kolejnego repertuaru. W przypadku muzeów, a szczególnie muzeów w miastach, gdzie jest duża liczba turystów, musimy pamiętać o tym, że okres letni jest oczywiście okresem, w którym staramy się w maksymalnym stopniu, możliwym oczywiście, do osiągnięcia zapewnić naszym pracownikom, a pamiętajmy, że ich jest tu kilkudziesięciu, też godne wakacje. Natomiast no, jest to ten moment, gdzie tutaj musimy być w pełni zwarci i gotowi, a te momenty, które są tymi momentami, czy chwilami wyciszenia, jak chociażby teraz po zakończeniu roku przez około 2 tygodnie powinniśmy mieć mniejszą frekwencję, są to momenty, gdzie się nie wypoczywa, tylko musimy przygotować się do następnej fali, czyli przeprowadzić niezbędne zabiegi. Pamiętajmy, że muzea w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, pracują praktycznie w ruchu ciągłym latem, dlatego że poza poniedziałkami, gdzie dla widzów są to niedostępne miejsca, ale one w tych momentach są poddawane przeglądom technicznym, pracom konserwatorskim bieżącym i to jest ten moment, w którym musimy nadrobić to, na co nie możemy sobie pozwolić w normalne dni. Natomiast rzeczywiście zgadzam się z tym stwierdzeniem, że okres letni nie jest to okres robienia premier, wernisaży i podobnie jak właściwie chyba wszystkie muzea w Polsce i nie tylko w Polsce, ostatnie wystawy otwieramy w tych dniach, ponieważ okres lipca i sierpnia nie jest to dobry moment na otwieranie wystaw, ponieważ przybywający do nas turyści oczekują czegoś, co będzie ciekawe, interesujące, pokazujące specyfikę danego miejsca, danej galerii, czy też w przypadku naszego oddziału, danego oddziału. Natomiast nie jest to czas, kiedy tworzy się duże przedsięwzięcia premierowe, a czas raczej takiego wyciszenia i relaksu. I w związku z tym te akcenty siłą rzeczy muszą być inaczej rozłożone.
Recenzenci wyjeżdżają na urlopy, więc nie przyjdą, nie popatrzą.
To akurat dobrze, bo przynajmniej mamy święty spokój.
Za moment wrócimy do naszej dyskusji. Teraz mają państwo 3 minuty 21 sekund na przemyślenie wydarzenia w tym sezonie artystycznym.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
No ale ciężko teraz pracowaliśmy, szukając wydarzenia artystycznego, prawda, Paulina Rubczak?
Bardzo. To jest najgorsze, że się zgadzam z Magdą.
Że sezon jak sezon. No, aż takiego spektakularnego...
To wtajemnicz się mnie i naszych słuchaczy.
No już właśnie próbujemy wtajemniczać, że z takiego spektakularnego chyba sukcesu w tym sezonie nie mieliśmy, o czym byśmy mogli rozmawiać no tak w skali kraju, czy w skali nawet międzynarodowej. My wyróżniłyśmy wraz z Pauliną to, co się działo w Operze Nowa 22 października, czyli dwa balety podczas jednego wieczoru, Stabat Mater i Harnasie, do muzyki Karola Szymanowskiego. No ale jesteśmy też ciekawe, co panowie by
wyróżnili. Ja tylko mogę powiedzieć o swojej instytucji.
No i bardzo dobrze.
Dla mnie najważniejszym
wydarzeniem,
w Polsce jest zrobiona przez nas wystawa retrospektywna Natalii LL, bo takiej wystawy w zasadzie nie było, tak dużej wystawy z takim przekrojem prezentacji jej twórczości. Jest to jedna z najważniejszych polskich artystek, zaliczana do tego samego wierzchołka tych wybitnych polskich twórców, którzy są rozpoznawalni na świecie. I to bardzo mocno. Ona przecież wchodzi w przestrzeń modern artu, do Nowego Jorku, do prestiżowych instytucji na świecie. Starają się o kupno ich prac. Także to jest, z tym, że to nie jest wystawa dla szerokiej publiczności. Jest bardzo ważna, istotna, ale dość taka skierowana do bardzo małej grupy. Znaczy może nie małej, ale mniejszej. Nie jest to popularne przedsięwzięcie. A druga rzecz to jest ta wystawa kolekcji Krzysztofa Musiała, która została zaliczona przez jeden z portali internetowych jako wydarzenie miesiąca i kandyduje do wydarzenia roku w Polsce.
Przez moment Paulina Rubczak potakiwała, ale potem przestała, więc nie wiem, czy...
Myślę, że także dobrą wystawą była wystawa u pana dyrektora Davida Cronenberga, która zdecydowanie przyniosła rozgłos Centrum Sztuki Współczesnej w Polsce.
Ale
może się pan dyrektor nie zgadzać.
Zapewne, z tym, że myślę, że dla sztuki światowej o wiele ważniejszym wydarzeniem jest Natalia LL. I to są jak gdyby dwie różne grupy. To jest około filmowe działanie, a jeśli chodzi o sensu stricto takie działania sztuk plastycznych, wizualnych, to jest Natalia, która od tych lat 60. jednak położyła taki mocny ślad zostawiła po sobie w polskiej sztuce i w sztuce światowej.
Dyrektor Marek Rubnikowicz.
Tu będę musiał, proszę państwa, zburzyć ten porządek rzeczy nieco, bo ja przyznam, że ja mam problem i to potężny. Bo znacznie łatwiej jest wybrać wydarzenie szczególne, dysponując jednym oddziałem, mając natomiast 7 oddziałów, no trzeba się zastanowić, co było...
Który
i co? Przepraszam, bo w tym momencie my łącznie mamy rocznie około 30 wystaw
czasowych. Ale Krzysztof czasowych. Musiał także był pana dyrektora ze sztuką balińską.
Tak, oczywiście. I właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie między innymi był wystawiany u nas w ramach jednego z cyklu wystawienniczych, gdzie
moja prace przeszły.
Znaczy po części, panie dyrektorze.
Co właśnie wyprodukowaliśmy tam?
Natomiast Musiał nie był u nas w całości wystawiany. Natomiast bez wątpienia Piotr Michałowski jest niezmiernie ważnym przedsięwzięciem, gdzie wspólnie z Muzeum w Stalowej Woli mieliśmy tą wystawę bardzo, bardzo dobrą, bardzo ciekawą, bardzo interesującą. A obecnie wydaje się, że taką wystawą, która jest i na czasie, bo wynika z rocznicy 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra. Jest to wystawa poświęcona reformacji, dlatego że jest to wystawa, która po pierwsze w sposób kompleksowy prezentuje to, co najcenniejsze, najciekawsze, najlepiej zachowane we wszystkich instytucjach wiodących Torunia, więc w Bibliotece Uniwersyteckiej, Książnicy Kopernikańskiej, Archiwum Państwowym, w kościołach całego obszaru i to w kościołach zarówno rzymskokatolickich, jak i protestanckich, a także w naszym zasobie, to powoduje, iż dziś przez parę miesięcy możemy obejrzeć rzeczy ciekawe, unikatowe, w tym także na przykład pierwszy raz wystawioną od właściwie chyba można powiedzieć około 100 lat w Toruniu część tryptyku toruńskiego z kościoła świętego Jakuba.
A film?
Także to są te rzeczy najcenniejsze i ja nie mówię o piernikach, bo tu byłbym się nudny zrobił z tymi piernikami. Po drugie, pierniki żyją własnym życiem i świetnie się mają.
No ale to tak trywialnie brzmi. Ja myślę, Magda, byłaś w Muzeum Piernika?
Szczerze nie byłam.
Właśnie, dlatego nie rozumiesz
fenomenu.
Zapraszam
serdecznie wszystkich państwa.
No, ale jeżeli są bilety
osobiście
już
będziemy mogli...
zamówione tak, na kilka miesięcy, to ja się nie dostanę.
Znajdziemy taką lukę, że nawet w godzinach, tak powiem, innych wypieczonych.
Ale pani Magda, można zrobić sobie w domu Muzeum Piernika.
Nie ja to robię bardzo często, no ale no, nie mam
ale
aż
to
tyle.
Nie to, ale to nie to, proszę państwa. Nie będziecie mieli na pewno takiego ciasta.
Ale pewnie łatwiej się dostać.
Z całą pewnością.
Z tym to różnie bywa. W zależności od humoru domowników.
Piotr Zwierzchowski, film.
Oczywiście były wydarzenia. Jeżeli chodzi o kino światowe, to dla mnie takim filmem był Honorowy Obywatel. Argentyński film, argentyński kandydat do Oscara. Film, który można czytać na bardzo wielu różnych poziomach, pokazujący, że kino można robić przy niewielkim nakładzie środków, kino mądre, inteligentne. Jeżeli chodzi o polskie kino, to znowu na pewno wydarzeniem nie tylko artystycznym był Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, ale ja bym zwrócił uwagę raczej na Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Dla mnie najlepszy polski film sezonu. Mimo tytułu to oczywiście nie morderca, tylko milicjant jest bohaterem. Ciekawa historia pokazująca przejście od wiary w ideały, aż się nasuwa, ale przepraszam, wiary w ideały w Prawo i Sprawiedliwość, ale odejście od tego w kierunku robienia kariery. A jeżeli chodzi o seriale, bo to też istotna część, to na pewno takim wydarzeniem był Westworld dla mnie, bo nie tylko przedstawiający fantastyczną w dwojakim tego słowa znaczeniu historię, ale także jeden z najlepszych narracyjnie seriali, pokazujący, że to jest opowieść, którą tylko serial może opowiedzieć, że to nie jest rozpisana na ileś odcinków opowieść kinowa, ale tylko struktura serialu może oddać to, co twórcy chcieli powiedzieć.
To od razu, bo sam mnie na to, do tego właściwie namawiałeś.
Przyznaję się.
Najgorszy film.
Tutaj też konkurencja jest duża, ale biorąc pod uwagę moje oczekiwania...
Pewnie większa jak w tych dobrych.
Może nie, może jednak nie. By zawsze bardzo dużo średnich rzeczy, ale bardzo dobrych było więcej niż bardzo złych. Natomiast Maria Curie. Niewiele się po tym filmie spodziewałem. Było jeszcze mniej. Świetny zwiastun, dużo zapowiadający. Fatalna reżyseria, zły scenariusz, a zdjęcia takie, że nawet w Harlekinie by się wstydzili je pokazać.
I na tym tle Karolina Gruszka, która
nie jest w stanie uratować
tak jest,
tego
mogła.
Filmu.
Premierowa pokazywana na festiwalu Kamery Image w listopadzie w Bydgoszczy ten film.
Będzie?
Był.
Był.
I?
W zestawieniu
z Szczęściem Świata, filmem drugim, który Karolina pokazywała, i z jej obecnością na Kamery Image, nie wydawał mi się tak dramatyczny. Ale ja myślę, że pan profesor także La La Landu nie polubił.
Nie polubił.
Ja też nie polubiłam.
Mimo, że to taki film musicalowy, muzyczny.
Ale ja bardzo lubię filmy musicalowe.
Ja też lubię.
Ja nie przepadam za La La Landem.
Może nie ciągnijmy tego wątku.
Najgorsze wydarzenie kulturalne. I teraz trudno właśnie, żeby tak coś gorszego o swojej instytucji powiedzieć. Co nie wyszło?
Wszystko wyszło.
A pan dyrektor wszystko Marek wyszło. Równikowicz też tak po cichutku tam siedzi.
Proszę państwa, w Toruniu nie może nic nie wyjść, coś nie wyjść, przepraszam. Natomiast to, co mamy zaplanowane, to rzeczywiście udało się zrealizować wszystkie przedsięwzięcia do tej pory. Natomiast w tej chwili musimy mieć świadomość tego, że ze względu na ten trudno w tym roku jakoś ruszający sezon, pewne przedsięwzięcia musieliśmy przesunąć. Bo pamiętajmy, że wystawiennictwo, muzealnictwo to nie tylko wspaniałe wystawy, ale to jest również, muszę tu powiedzieć wprost, to jest zarabianie pieniędzy. Może zarabianie jest nie najlepszym, nie najszczęśliwszym w tym przypadku określeniem, ale bez środków finansowych nie zrobi się wystaw, a szczególnie tych wystaw dużych. I był moment rzeczywiście, ja mówię o naszej instytucji muzealnej, gdzie na początku roku strasznie opornie ten sezon startował. Teraz na szczęście to się wszystko wyrównało i mogę powiedzieć, że to, co było tym najgorszym elementem, to mniejsza frekwencja. Teraz bardzo ładnie się wyrównało i już mogę powiedzieć, że jest dobrze.
Czy jeszcze byśmy coś wyróżniły?
Wyróżniły. Ja myślę, że to jest ważny rok ze względu na plany i ambicje instytucji na rozwój. Wspomnę tylko Filharmonia, która zdecydowała się, że będzie próbowała zdobyć pieniądze.
Ja szczerze mówiąc cały czas nie wierzę w to, że się uda.
Ale jest na to szansa, tak. są podjęte działania. Czwarty krąg opery Nowa, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, kilkadziesiąt milionów na teatr muzyczny w Toruniu, jeśli o czymś zapomniałam w Toruniu, panie dyrektorze.
No, będziemy budować, znaczy staramy się o środki na dobudowanie 1500 m2 na magazyny i przestrzenie warsztatowe. I,
ja myślałam, że drugi krąg teraz będziecie dobudowywać.
Nie, tam tajemniczy krąg.
Z tego względu, że kolekcja się rozrasta, nie ma, przestrzenie magazynowe są zbyt małe, warunki nieodpowiednie, przeładunkowe nieodpowiednie. I żeby zwiększyć atrakcyjność samej kolekcji, jak i działań warsztatowych, chcemy dobudować i staramy się o takie środki z Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że dostaniemy.
W muzeum już jesteśmy na etapie realizacji, właściwie początków realizacji, bo są przetargi poogłaszane na modernizację i przebudowę dwóch kamienic w domu Mikołaja Kopernika, rozbudowa i kontynuacja prac w oficynach Toruńskie Pierniki. Następnie mamy budowę centrum obsługi turystów w ratuszu na dziedzińcu. Będzie kolejny element, który wiąże się to w ramach Roku Wisły wchodzimy z projektem też unijnym na nieco mniejszą skalę, ale związanym z Kogą i z krajobrazami nadwiślanymi, które będą później odbywały podróż po terenie województwa. Także tych przedsięwzięć jest sporo i są to przedsięwzięcia, które także no, niejako nas zajmują, ale to wszystko tylko po to, ażeby komfort dla odwiedzających nas gości był dużo wyższy, a wystawy robione miały lepsze zabezpieczenie, lepsze warunki.
No i panie dyrektorze, kilkadziesiąt milionów na renowację toruńskiej Starówki. No to jest bardzo ważna informacja.
To jest właśnie w ramach między innymi tego, także w tej chwili jeszcze mogę dodać następne przedsięwzięcie, o którym się nie mówi, a ono już jest praktycznie niemalże zaklepane. To jest Muzeum Twierdzy Toruń, gdzie jesteśmy operatorem jako Muzeum Okręgowe w B66. To jest jeden z elementów fortyfikacyjnych w okolicy dworca autobusowego. Jak państwo znają to miejsce, to jest ten element przy jednym z wydziałów Urzędu Miasta i tam powstanie duża ekspozycja i duży teren związany z Twierdzą Toruń jako kolejną ikoną, gdzie mamy Kopernika. W tej chwili udało nam się zrobić Pierniki. A trzecią ikoną, bardzo istotną, bardzo ważną, jest Toruń jako twierdza, o czym często zapominamy, dlatego że Toruń, pamiętajmy, że odgrywał bardzo istotną rolę pod wieloma względami jako element twierdzy, w tym także przeobrażeń architektoniczno-przestrzennych, ale także i martyrologia, i garnizon, i wielcy dowódcy i tak dalej, i tak dalej. Także tego jest tutaj rzeczywiście sporo. Liczę na to, że będzie to kolejne miejsce, które także będzie popularne wśród turystów, tym bardziej, że wtedy można będzie poszerzyć, powiedziałbym, obszar funkcjonowania ruchu turystycznego, bo dzisiaj krążymy tak wokół zespołu Starego i Nowego Miasta, a poza tym obszarem sporadycznie udajemy się w kierunku Młynów Wiedzy, tudzież paru punktowych miejsc, a nie patrzymy na to w sposób kompleksowy, a dwa pierścienie toruńskich fortyfikacji pozwolą nam bez wątpienia na tego typu działania.
No właśnie chciałam tu skomentować, bo prosiłaś o jedno wydarzenie kulturalne, tak, które było najważniejsze. Moim zdaniem te informacje o tych zmianach infrastrukturalnych, strasznie brzmi, w kulturze, będą kluczowe. I dam tu przykład. Wszyscy w tym roku zachwyciliśmy się włocławskim browarem B, który istnieje tam już kilka lat. Ale dopiero teraz możemy zobaczyć, jak on fantastycznie funkcjonuje. I myślę, że tak samo będzie z tymi instytucjami. To będą nowe otwarcia. To naprawdę da tym instytucjom coś więcej. Moim zdaniem informacja o czwartym kręgu Opery Nowa to jest informacja tego roku. To naprawdę zmieni oblicze tego miejsca. I bardzo się cieszę, że jest tyle pieniędzy na te zmiany, także w Toruniu. Bo jeszcze powinniśmy powiedzieć właśnie o Młynie Wiedzy, panie dyrektorze, prawda? O nowym muzeum, który tam powstanie.
Tak, dlatego powiedziałem, że tam powstaje nowy oddział, który jest. A pamiętajmy, że jeszcze oprócz tego, co wiąże się z Młynem Wiedzy, z dalszym rozwojem, to jeszcze pamiętajmy, że Fundacja Generał Zawadzki również planuje potężne przedsięwzięcie w jednym z obiektów pofortecznych. Także to wszystko powoduje, że ta oferta będzie dużo szersza. To od nas jako zarządzających pewnymi segmentami kultury będzie wymagało większej aktywności bez wątpienia, ale to cieszy, dlatego że dobrze pojmowana aktywność i konkurencyjność daje większą aktywność, a przez to samo oferta staje się ciekawsza.
Dzisiaj pojawiła się informacja w naszej regionalnej prasie, że być może Kamer Image wyemigruje. Paulina się uśmiecha.
Sprawdzałam to.
Ja też tego nie widać.
To już kolejny jest.
A ze smutkiem pan dyrektor powiedział?
Kolejny jest artykuł.
Nie, po prostu staje się to regułą.
Kolejny artykuł w Ekspresie Bydgoskim, jeden był przed długim weekendem. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Czwarty krąg staje się faktem. Skoro dyrektor Figas na początku festiwalu operowego pokazuje plany, to myślę, że to są plany. Dyrektor Maciej Figas, dyrektor Opery Nowa, nie pokazywałby...
Aczkolwiek umówmy się, że dyrektor Maciej Figas potrzebuje tego kręgu.
Potrzebuje tego kręgu oczywiście
dla siebie, niekoniecznie
jak
dla
najbardziej. Natomiast myślę, że w tym momencie to jest najsensowniejsze rozwiązanie dla Kamer Image także. A jeśli Kamer Image tęskni za Łodzią, niechże tam odpłynie.
Tylko czy Łódź tęskni za
Natomiast myślę, że to dzisiaj właśnie ten artykuł, muszę powiedzieć, że to jest chyba właśnie sezon ogórkowy kolegów z prasy.
Cieszę się, że pobudziło to nasze, powiedziałbym, rozważania na temat pewnych atrakcji wynikających z miejsca organizacji. Przesympatycznego, fajnego, sympatycznego.
Dyrektor Wacław Kuczma siedzi cicho.
No bo wszystko jest ładnie, pięknie.
Co ma powiedzieć?
To wszystko, o czym mówiliśmy, to jest ten problem, że my się staramy o te środki w Unii Europejskiej i nie wiadomo, czy dostaniemy, z tego względu, że pula do rozdania jest 500 milionów złotych, a wniosków zostało złożonych na około 2 miliardy, także 1/4 tych wniosków tylko ewentualnie przejdzie i otrzyma to dofinansowanie. A jest jeszcze jedna rzecz, że zawsze trzeba zastanawiać się nad tym, czy poszerzanie tej infrastruktury, rozbudowanie z rozmachem jest o tyle sensowna, że są na to środki finansowe, aby potem zapewnić funkcjonowanie tych instytucji. I bardzo często jest tak,
łatwo
się buduje, a nie ma środków potem na to, żeby te instytucje funkcjonowały
i zmusza się je
do tego, żeby one zarabiały czy oszczędzały. Tak, jedna rzecz na całym świecie funkcjonuje pod warunkiem, że nie są to instytucje prywatne, że kultura, szczególnie ta wysoka kultura, bo to nadal ona jest, nigdy na siebie nie zarobi i nie ma takiej możliwości.
I nie powinna.
Rozmawiałem z dyrektorem w Danii, taki bardzo dobrego Muzeum Louisiana, i powiedział mi, że wystawa kosztuje średnio około 1,5 do 2 milionów złotych i nigdy to się nie zwraca. Także z tym rozbudową i dobudową i budowaniem powinno do tego podchodzić się ostrożnie, bo za chwilę okazuje się, że mają 15 instytucji, tylko one nie mają środki na to, żeby funkcjonować
Panie dyrektorze, jak pan dyrektor był w mniejszej instytucji był pan dyrektorem BWA.
Tak.
To nie mógł pan realizować tak dużych wystaw. A teraz już wiadomo, że pan dyrektor będzie w listopadzie gościł Davida Lynch'a, prawda?
No tak, ale to nie są aż tak duże pieniądze. Jak mi się uda, to w przyszłości zrobię coś, co jest dużo droższe.
Ale David Lynch z wielką chęcią przyjdzie do większej instytucji, prawda?
No w tej mniejszej.
Czyli do Muzeum Okręgowego w Toruniu.
W tej mniejszej też był. I bardzo mu się to podobało.
Ale wyłącznie z grafikami.
Nie, dobrze, ale wszystko się zgadza, tylko jak za dużo tych instytucji jest. Bo naprawdę, wierzcie mi, jak dokładnie byście się przyjrzeli funkcjonowaniu instytucji w Polsce, jakbyście takie śledztwo przeprowadziły, panie, to by się okazało, że te instytucje tak naprawdę nie mają pieniędzy na funkcjonowanie. Jeśli chodzi o sponsorów w Polsce, to trzeba o tym zapomnieć, bo ich nie ma.
Wolą na sport dać.
Wolą dać na sport,
albo sponsoring w kulturze nie istnieje szeroko pojęty.
Nie ma systemu państwowego, który by zachęcał do tego, żeby powstawały fundacje lub żeby bardzo bogaci ludzie na to łożyli. Są bogaci ludzie, tak jak Krzysztof Musiał, który jest donatorem Metropolitan Opery. Jak go zapytałem, dlaczego nie jest donatorem na przykład Opery Warszawskiej czy Zachęty, to tylko wzruszył ramionami. Nie wiem, o co chodzi.
Ale właśnie,
panie dyrektorze,
właśnie przez to, że jeździmy dużo po Polsce, pragniemy rozwoju tych instytucji, bo wiemy, że Filharmonia Pomorska i Opera za chwilę będą demodę w porównaniu z obiektami w Katowicach, we Wrocławiu. Pragniemy tego jako dziennikarze i kibicujemy tym dyrektorom.
Trzeba się na coś zdecydować w regionach. Trzeba wybrać jakieś określone kierunki
działania.
Tu
bym się Wacławiec nie zgodził z tą tak do końca, dlatego że proszę państwa, najważniejszą rzeczą jest posiadanie dobrej linii programowej. Zgadzam się co do tego, że jest część inwestycji, część instytucji, które powstają, ale jeżeli państwo przeanalizują ich linię programową, to one są po prostu bezkonceptualne, bo ktoś miał pomysł. Natomiast z realizacją jest znacznie gorzej.
No nie, ale jeżeli jest... Ale dyrektorze, jakbyśmy słuchaj, byśmy postawili w Toruniu dużą operę i taka sama jest Bydgoszczy.
Ale kiedy w operach Bydgoszczy całkowicie spełnia wszelkie wymogi i nie ma naprawdę potrzeby.
Prawda? I nie ma potrzeby.
Dlatego, że też musimy do tego dołączyć jeszcze rozsądek. Tak jak ja twierdzę, że świetna filharmonia bydgoska całkowicie zaspokaja pewne potrzeby. Tak zespół, powiedziałbym, Starego Miasta, czy nawet ekspozycja kierowanego przeze mnie muzeum daje i zapewnia pewne, powiedziałbym, pewne kręgi zapotrzebowań społecznych, tylko my częściej powinniśmy prowadzić chyba wewnętrzną debatę na temat pewnych linii programowych poszczególnych instytucji i często nie prowadzenia absurdalnych pseudowojenek konceptualnych, bo one do niczego nie prowadzą. Widz przyjeżdżający, czy turysta przyjeżdżający na przykład do Torunia, proszę zwróćcie uwagę państwo na to, że on idąc do któregoś z oddziałów, jego totalnie nie interesuje, czy on jest w instytucji podległej marszałkowi, prezydentowi, ministrowi, czy jest w instytucji podległej, nie wiem, organizacji pod tytułem Muzeum Okręgowego. On przychodzi do miejsca, gdzie ma gwarancję dobrego zaprezentowania rzeczy, czy też przedmiotów, czy też koncepcji, czy też widowisk, które zaspokoją jego zapotrzebowanie. I wydaje mi się, że środowisko kulturowe regionu częściej powinno się spotykać na różnego rodzaju, powiedziałbym, no, debatach, ale debatach, które będą wygenerowywały to, co jest dla regionu najciekawsze, najcenniejsze, najbardziej wartościowe, bo jest to rzeczywiście region, który daje bardzo dużo, ale jako region jest elementem bardzo silnym.
Debatować sobie we wrześniu. Piotr Zwierzchowski już nic nie powie, bo nam się
szkoda,
czas zakończył.
Tak, ja,
tak krótko.
Bardzo państwu dziękuję. Życzę miłego sezonu ogórkowego.
Dziękuję.
Moimi gośćmi byli... Tak, panie dyrektorze, jeszcze w Toruniu?
Ja serdecznie również dziękuję, tym bardziej, że jak mówię, zawsze mnie pozostawiacie państwo w takim osamotnieniu.
Zapraszamy do Bydgoszczy. Paulina Rubczak, Wacław Kuczma, Marek Rubnikowicz i Piotr Wierzchowski.
Dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.